swojej sprawie. Zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Jest właśnie taki czas, kiedy zadajemy sobie pytanie, gdzie ma się znaleźć kultura, gdy jest ciężko. Jeśli zawieszamy działanie, to może pojawić się pytanie, po co nam ta kultura? Jesteśmy w okresie wojny o zdrowie naszych i całych społeczeństw. Kultura zawsze w takich czasach miała do odegrania szczególną rolę, więc nie można złożyć broni. Czas zacząć ją odmrażać. Kulturę oczywiście. I w tej sprawie dzisiaj chciałabym zabrać głos, zapraszając Państwa do Świebodzina na wystawę prac ludzi, których połączyło marzenie, które też stało się rzeczywistością. To było 13 sierpnia w czwartek.
Dzień dobry.
Nie spodziewałam się, że tak się będzie dobrze rzeźba prezentować w takich rzeźby zupełnie inaczej działają niż w takim normalnym jakimś nowoczesnym wnętrzu. One tak jakby się dopasowywały do tego nastroju, właściwie romantycznego. Znajdą wytchnienie, spokój, odpoczynek przed tym wariactwem tego życia obecnego.
Szanowni Państwo, serdecznie witam w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie. Dzisiaj dwa w jednym. Proszę Państwa, rzeźba i rysunek i rzeźba. Witam serdecznie panią Zofię Bińską, artystkę z Gorzowa. Witam serdecznie również pana Jerzego Kuroczyckiego ze Świebodzina. Obie osoby mają swój udział w tym, co stoi kilkadziesiąt metrów od ratusza, od strony północno-zachodniej, czyli pomnik Sukiennika Świebodzińskiego. Koncepcja oczywiście bardzo, bardzo długa, wiele lat dyskutowana, ale samym pomysłem zaraził miasto i wielu mieszkańców Jerzy Kuroczycki.
Byłem zaskoczony, no ale skoro pani Zosia powiedziała, mówi pani Jerzy, gdzie się pan uchował z tymi rzeźbiami, że tutaj, czy pan gdzieś to pokazywał? Ja mówię, nie. No, nigdy bym nie przypuszczał, że artystka o takim dorobku i takim doświadczeniu, że ona po prostu coś takiego może powiedzieć. No, byłem potwornie zaskoczony.
Zofia Bilińska to uznana gorzowska artystka. Dwa lata temu obchodziła jubileusz 50-lecia pracy twórczej. Autorka wielu rzeźb pomnikowych, upamiętniających chociażby Jana Korcza, Papusze czy Pawła Zacharka. Wykonała świetną replikę XIX-wiecznej fontanny Pałksza w Gorzowie. Jej rzeźbiarskie realizacje są w Sulęcinie, Choszcznie, Drawnie, Reczu, Słubicach czy Ośnie Lubuskim. Wystawiała swoje prace w Polsce i za granicą, zdobywając wiele nagród. Moja długa, twórcza droga prowadzi przez realizację własnych marzeń o świecie, o człowieku, międzyludzkich relacjach, miłości, cudzie narodzin i tajemnicy śmierci. Jak w znanym wierszu Jana Lechonia, który przytacza w swoim katalogu. W katalogu do świebodzińskiej wystawy rzeźba i rysunek.
Kiedy miałam kontakt ze Świebodzinem, jeszcze przymierzaliśmy się do tego sukiennika, to tutaj oglądałam właśnie muzeum, jego wnętrza i tak dalej. Stwierdziłam, że to jest bardzo fajne miejsce na wystawę moich prac, chociaż tak nie byłam pewna, w której tam sali ewentualnie można tę ekspozycję skomponować. Panu Jurkowi tutaj przekazałam te moje plany na przyszłość i on podjął temat i tam chodził cały czas pytając, czy można tutaj kiedyś zrobić wystawę.
Starałem się, żeby to było wszystko dokładnie wykończone i żeby to się po prostu, no, tym ludziom, którzy obejrzą to, żeby to się podobało.
Łączy Was, poza oczywiście materiałem, przestrzenią, w tych wszystkich rzeźbach i rysunkach, energia kobieca.
Jako forma rzeźbiarska.
Forma rzeźbiarska jest najbardziej interesująca.
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Nawet tam jest taki postać tego Ikara, który jest właśnie na pierwszej stronie tego mojego dużego albumu. Wiadomo, że Ikar to był mężczyzna, ale u mnie to on ma piersi kobiece na przykład. Ikar.
Przede wszystkim ta rzeźba tutaj, którą nazwałem tak tajemniczo mistyczność nieskończona. To jest właśnie,
To jest to koło?
Tak, to jest to koło. Koło jest formą idealną. Duża tajemnica gdzieś tam została nieodgadniona.
Pan jest przykładem człowieka, którego może zaskoczyć życie, bo to pierwsza wystawa.
Tak, to jest taka pierwsza wystawa. W końcu zdawałem sobie sprawę z tego, że jestem tylko amatorem, samoukiem. A dzisiaj jestem wzruszony, zaskoczony, no i
szczęśliwy. Spotykamy się po paru latach, bo byłam w pani pracowni i widziałam, jak pani młotem wali i rzeźbi. Dalej jest ta sama siła twórcza, czy już jej trochę brak? Bo może przyszedł tylko czas na wystawy.
Siły fizycznej brak. Wybieram sobie takie prace plastyczne, które mnie nie męczą. Jakieś małe formy, detale, rzeźbienie detali, a nie jakichś dużych takich form, które wymagają siły fizycznej. Jestem zamknięta w pracowni i robię sobie po prostu to, na co mam ochotę.
Obchodziła pani 50-lecie pracy twórczej. To jest jakieś podsumowanie. Jest trochę tych rzeźb w Polsce, tych wizyt na świecie, rozmów o sztuce, chociażby o technice tworzenia rzeźb z brązu, na tak zwany wosk tracony.
No zawsze jest za mało czasu na to, żeby o takich sprawach technicznych rozmawiać. I właściwie mało jest ludzi, którzy się tym interesują albo mają odwagę zapytać o te sprawy techniczne. A ja chętnie bym na przykład przekazała młodym, szczególnie ludziom, którzy chcą się kiedyś parać rzeźbą, jak się przygotowujemy modele rzeźb, które są potem odlewane techniką tak zwanego wosku traconego.
Ma pani swoich uczniów?
Nie mam. Młodzi teraz ludzie no, po prostu idą na skróty. To jest wielka improwizacja w tej chwili i takie postawienie na to, żeby coś tam pokazać, z czymś wyskoczyć nowym, ale to jest takie jakby taki happening krótkotrwały i to prace plastyczne nie zachowają się na przyszłość. One są po prostu niszczone natychmiast.
Jak weszłam na wystawę i zaczęłam oglądać pierwsze prace, zarówno rzeźby, jak i prace rysunkowe, od razu spostrzegłam, że ewidentnie dominuje tutaj energia żeńska. Przez swoje kształty, przez obłe kształty, przez kształty nieregularne oraz jeśli chodzi o tytuły, tematykę prac również, wszystko jest wiosna, zieleń, kobieta, matka, macierzyństwo, ranek. Widać tą energię również natury, kobiety, żeńska energia.
Znała pani wcześniej artystkę?
Nie.
A jest to praca, która panią zachwyciła?
Główna praca, główna rzeźba.
Ta kula?
Tak, kula.
Ona ma swoją nazwę.
Matni, tak.
Złota kula. Mi się też kojarzy trochę z mitem o złotym jaju, o stworzeniu wszechświata. Oraz nieregularne kształty, które się pojawiają w tej kuli.
Jest przestrzeń, tak. Gdzie się do tej kuli można dostać.
Tak, tak.
Czyli jest miejsce. Różnie interpretować to można.
Moim zdaniem jest to miejsce płodności. To też myślę, że nie jest przypadkowe.
O koncepcji wystawy, choć nie tylko, rozmawiałam z dyrektorem Muzeum Markiem Nowickim i kuratorem wystawy Danutą Maliszewską.
Widzieliśmy, że pani Zofia ma dużo dzieł. Jak zaprezentować też, żeby również ten sukiennik tam nie uciekł, tak? Jako temat dla nas ważny, świebodziński. Poza tym, no, na samym początku roku pojawiła się pandemia, tak? Mieliśmy jakieś takie plany, prawda? Inny scenariusz wystaw. No i tak odsuwaliśmy. Pani Zofia była coraz bardziej zaniepokojona, mówi, no to w końcu będzie, czy nie będzie? No i tutaj się jakoś wzajemnie zmobilizowaliśmy. Pan Kuroczycki tu był dobrym duchem.
Powiem szczerze, że rzeźby, które oglądałam w albumie i te, które tutaj widzimy, to jest jednak różnica. Oczywiście im plus...
Miała na... pani wpływ na wybór? Pan dyrektor miał?
Nie. W zasadzie zostawiliśmy to artystce, ponieważ tutaj w grę wchodziły też możliwości warunki. Logistyczne, tak, warunki i tak dalej, więc zostawiliśmy to już pani Zofii. Ale to było takie fajne wyzwanie, wręcz właśnie takie oczekiwane, coś innego, coś nowego w tych murach naszego muzeum.
Bo w trudnych czasach państwo pracujecie, tak?
Działajcie, róbcie co możecie, przedstawcie jakąś koncepcję, nie będziemy was ograniczać w wydatkach, no w pracy, tak?
Czyli w
zatrudnieniu, tak? Bo to jednak dla nas to jest podstawa.
Cały czas.
Jakie zaległości nadrobiliśmy i tak dalej przez te 2 miesiące. No ale zastanawialiśmy się, co dalej. więc musieliśmy przesunąć pewne rzeczy, odwołać. No i ruszyliśmy, tylko jak tylko mogliśmy, ruszyliśmy, bo my cały czas korzystamy z tego, że Świebodzin jest zapleczem turystycznym dla turystyki, która tu wszędzie jest. Tak jak niewiele miast tutaj tego obszaru. No ale jest źle. Generalnie jest źle, z turystyką też jest źle. Oczywiście to jest nasze zadanie, żeby znów pobudzić tych ludzi, żeby znów przypomnieć, że istnieją takie instytucje, że istnieje taka oferta, że mamy coś do powiedzenia, tak? Że mamy coś do pokazania. Może znów zaczniemy budować od nowa, wie pani. My się nie zrażamy, my uważamy, że to jest nasza misja.
Chociażby cały czas przypominać o sukienniku, nie tracić go z pola widzenia. Kolejne marzenie, z nim związane, niedługo się ziści. Była okazja do porozmawiania z Tomaszem Sielickim, burmistrzem Świebodzina.
Jest stosowna uchwała i będziemy nagradzać osoby, które odznaczają swoje piętno w życiu Świebodzina i które chcielibyśmy w jakiś sposób uhonorować i pokazać je naszym mieszkańcom, jednocześnie wyróżniając te osoby. I właśnie statuetka świebodzińskiego sukiennika będzie takim wyróżnieniem, symbolem. Bardzo intensywnie pracujemy nad nowym miejskim biegiem i chcielibyśmy, żeby ten bieg też nosił miano biegu sukiennika świebodzińskiego. Wdzięczność nas i mieszkańców wobec tych osób, które przysłużyły się w codziennym życiu Świebodzina.
Kiedy pierwsze wręczenia?
No ja myślę, że w przyszłym roku już uda się wręczyć statuetkę po raz pierwszy.
A co pana przekonało do tego sukiennika? Bo na początku to nie za bardzo. Pan miał swoje inne pomysły.
Ja nie jestem nieomylny i ja nie jestem taką osobą, która jak się okopie przy swoim zdaniu, to będzie w tym okopie siedziała do końca życia za wszelką cenę. Skoro taka była chęć, wola i ogromne zaangażowanie inicjatorów tego przedsięwzięcia, no to wydaje mi się, że to samo w sobie zasługuje na to, żeby taką inicjatywę wesprzeć i żeby takie działania popierać. To już wszystko w rękach szanownej kapituły.
Jest, nareszcie.
Przede wszystkim pan Jurek to zabiegał. No i teraz czekamy, kiedy wreszcie on zostanie odlany w brązie, bo to jest forma wykonana w gipsie.
No słyszała pani, jak burmistrz wychodził i powiedział, że będzie.
Aha. W czasach pandemii można zlecić to wykonanie odlewu w brązie. Czeka tam. Ja już parę razy z tą panią Basią rozmawiałam, że prawdopodobnie będzie miała zlecenie na wykonanie tych statuetek sukiennika. No i to my czekamy, w każdej chwili możemy zrobić.
Będzie mały sukiennik. Jest pomnik. Będzie honorowe wyróżnienie w postaci statuetki i jest historia.
Kamieni Świebodzińska. Piękne, pogodne, słoneczne południe 24 września 2016 roku zebraliśmy się na naszym odnowionym rynku w oczekiwaniu na historyczne, niespotykane w dziejach naszego miasta wydarzenie. Odsłonięcie pomnika sukiennika Świebodzińskiego. Pozwólcie Państwo, że przywitam dwie szczególne postaci prawdziwych bohaterów dzisiejszego dnia. Panią Zofię Dymczyk-Bilińską, spod której rąk, dłoni i palców wyszła postać, jaką właśnie podziwiamy. Miło mi powitać Świebodzianina, który dziś przeżywa jeden z najszczęśliwszych dni życia. Myślę tu o autorze tak pięknie zrealizowanej idei naszego pomnika, panu Jerzym Kuroczyckim. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że 24 września 2016 roku będzie dniem, w którym wiedza o wspaniałych dokonaniach tutejszych majstrów i czeladników, mistrzów sukiennictwa dotrze do ogółu obywateli naszej małej ojczyzny. Czas na moment najważniejszy. O zabranie głosu proszę kolejną, bez mała historyczną już postać, pana Dariusza Bekisza, który w powojennej historii miasta legitymuje się najdłuższym, bo ponad 22-letnim stażem w fotelu burmistrza miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Szanowni Państwo, w większości te kamienice, ten ratusz, kościoły, te uliczki powstały za pieniądze ze świebodzińskiego sukna. Przez ponad 300 lat było ono źródłem pomyślności naszego miasta. Sukiennik zostanie z nami koło ratusza przez następne dziesięciolecia. Poproszę do odsunięcia panią Zofię oczywiście blisko, pana Kazimierza Gancyskiego, pana Kuroczyckiego i będzie czas dla reporterów ku pamięci.
Dwumetrowy mężczyzna pokazujący tkaninę, przedmiot ówczesnej dumy miasta, na cokole zielonkawego skandynawskiego granitu od dziś staje się kolejnym charakterystycznym, kolorowym obrazkiem ze Świebodzina. Pierwszy raz on mi powiedział o tym sukienniku kilkanaście lat temu. Ja go sobie wyobraziłem taką postać, która podtrzymuje strop, podtrzymuje gzyms, taką przyklejoną do takiej fasady do kamienicy, takiego atlasika. To było jesienią 2014 roku, Jurek, nie?
Ja zrobiłem makietę na końcu 2013 roku.
A dopiero potem, jak mnie poprosił do domu i pokazał makietę sukiennika stojącego wewnątrz fontanny, wtedy zobaczyłem, że można go też pokazać solo. Wypiliśmy dobrą herbatę i przystąpiliśmy do dzieła.
Zaskoczeniem dla mnie nie było to, co Jurek robi, bo on lubi rzeźbić. Tak jak tutaj widać w domu, są rzeźby, które tak, no to jest jakaś kobieta, jest coś tam jeszcze takiego innego artystycznego, które mogłoby gdzieś w plenerze stać, gdyby można było to powiększyć i postawić, bo ładne rzeczy. I mówi, no takie coś będzie, to znaczy będzie, chcę to coś takiego wyrzeźbić. I potem dopiero mówi, słuchaj, to sukiennik. No bo tak już mi się też zgadali na temat naszego wspólnego profesora od języka polskiego z technikum, profesora Maja. Mówił nam wręcz o tym, że to płótno świebodzińskie, że to sukno świebodzińskie było tu wyrabiane, u was w Świebodzinie, nie wszyscy, oczywiście nie wszyscy wiedzieli.
Olgierd Maj był działaczem stronicy demokratycznego w Świebodzinie i prezesem tego stronnictwa i miał takie swoje ulubione powiedzonka. He, he, Kazinek tam mówił, jutro się zaczyna ta farsa, mówił o wyborach, nie? Do Sejmu na przykład. Miał pseudonim Kot i był obieży światem. Bardzo późno się ożenił i jego hobby to było zwiedzanie Europy. Zachorował na Alzheimera i w wieku 60 lat umarł. Jak niedawno byliśmy na grobie Maja z okazji zjazdu absolwentów naszej klasy, postawiliśmy tam świeczkę i wtedy każdy nas sobie uzmysłowił, że kurczę, przecież my mamy po 60 kilka lat, a on umarł jak miał 60, wydawałoby się, że był taki stary, nie?
Omawialiśmy postać Longinusa Podbipięty. On miał taką tą metodę, cudowną metodę. 30 paru ludzi trzeba było przepytać, więc padało pytanie na przykład, w co ubrany był Longinus Podbipięta. Jak nie czytałeś, to nie wiedziałeś, nie mogłeś tego powiedzieć. No, trzeba było wstawać i recytować. Ubrany był w kurtę ze świebodzińskiego sukna z długimi rękawami i tak dalej. Od tego się zaczęło. Ja od razu zrobiłem się jakiś taki dumny, że kto jak kto Lesienkiewicz zaczął pisać o Świebodzinie.
Nie wiedział pan wcześniej?
Nie, wcześniej o tego nie wiedziałem. I to tak jakoś zapadło mi od razu, to było pierwsze ziarno, które gdzieś tam zakiełkowało. To się wryło w pamięć i potem, to już potem była fascynacja.
Pan Zagłoba odetchnął głęboko. Przede wszystkim żył. Gdy Bohun błysnął nad nim nożem, był pewien, że już ostatnia jego chwila wybiła. I Bogu ducha polecał, co prawda z największym strachem. Ale widocznie Bohun postanowił go zakonserwować na śmierć nierównie wymyślniejszą. Pragnął nie tylko się zemścić, ale i nasycić się zemstą nad tym, który wydarł mu krasawicę i sławę jego małojecką nadwyrężył, a samego śmiesznością okrył, spowiwszy go jak dziecko. Była to tedy smutna dla pana Zagłoby perspektywa. Ale na razie pocieszała go jednak myśl, że jeszcze żyje, że prawdopodobnie do Krzywonosa go powiodą i dopiero tam na spytki wezmą. Że więc ma kilka, a może i więcej dni przed sobą. Tymczasem zaś leży sobie oto w chlewie samotny i może wśród ciszy nocnej o fortelach pomyśleć. To była jedna dobra strona sprawy, ale gdy o złych pomyślał, znowu mrówki poczęły mu tysiącami chodzić po grzbiecie. Fortele! Gdyby tu wieprz albo świnia leżała w tym chlewie, miałaby ich więcej niż ja, bo by jej nie związali w kij do własnej szabli. Niechby Salomona tak związali. Nie byłby mądrzejszy od własnych pludrów albo od mego napiętka. O, Boże, Boże, za co mnie tak karzesz? Na tylu ludzi na świecie tego jednego złodzieja najbardziej uniknąć pragnąłem, i takie moje szczęście, że mi jego właśnie nie uniknął. Będę miał skórę wyczesaną, jak świebodzińskie sukno.
To sukno siebodzińskie może nie było pierwszej żadnej jakości, ale było niezłe, dobre i tanie. A Sienkiewicz trochę ubarwił, ponieważ uważał, że Świebodzin jest częścią Wielkopolski. A że Wielkopolska, no to już z nazwy Polska, a że pisał ogniem i mieczem w czasach, kiedy Polski nie było, więc niejako rozciągnął te granice Polski na nasze miasto i stąd wspomniał o świebodzińskim suknie jako symbolu dobrej wielkopolskiej przedsiębiorczości. Tak naprawdę Świebodzin był częścią Śląska. On nie wchodził w skład Wielkopolski. To było zresztą już poza granicami Rzeczpospolitej. Ale Sienkiewicz, jako że mógł posługiwać się pewną przenośną, nie mówiąc fikcją, nawet literacką, a z drugiej strony to musiało też być coś znaczącego, bo skoro dwukrotnie ta nazwa sukna pada w powieści, być może korzystając z innych źródeł, nie wiem, z wojny chocimskiej na przykład, czy z początku epoce ogniem i mieczem, mógł tam doszukać się jakichś podobieństw i skorzystać, trochę rozwinąć tę sprawę. To wszystko zaowocowało suknem świebodzińskim.
Ta inicjatywa i realizacja wpłynęła na inne myślenie o mieście?
A myślę, że na pewno. Przede wszystkim to był długi proces. To przynajmniej trwało 2 lata, jeśli nie odrobinę więcej. Od pomysłu, od pierwszego przedstawienia tego na forum Rady Miejskiej, aż poprzez rozmaite projekty, poprzez sytuację z fontanną, która tu miała zaistnieć przy tym pomniku sukiennika.
On może miał marzenie, ale mi o tym marzeniu nie mówił. Dopiero jak zaczął realizować, to ja schodziłam, bo on to robił tam na dole w pracowni, bo to rurki, to, bo on całą fontannę nawet z tą zlaniem wody tam sobie chciał pokazać, jak zaniesie do urzędu, żeby zobaczyli, jak to wygląda, nie? No, mówi, że będzie robił fontannę z sukiennikiem, no i wtedy się dowiedziałam. No. I wszyscy się denerwowali, bo zawsze coś było, nie? No, ale to trzeba jakoś znieść, jakoś przeżyć i tego. No i teraz jest efekt, nie?
Oj, dumna pani była, co?
No, dumna. No, jestem kurczycka.
Nie da rady zrobić sukna bez wody. Musi być ta woda i to sukno przechodziło przez normalną obróbkę, przez całą masę wody. Młyny były napędzane wodą, folusze do klepania tego sukna. Tak samo przecież farbiarze i inni. No, cały czas jest woda przy tym, więc połączenie tego sukiennika z tym wytwarzaniem sukna i z fontanną było genialne, uważam. No, idealne. Nie da rady zrobić sukna bez wody.
Wszystko razem być może było troszkę za duże dla miasta. Po pierwsze kosztowne, po drugie wymaga jakichś tam zmian konstrukcyjnych w podłożu rynku, a który mamy świeżo zrobiony i pięknie zrobiony. No i w tym momencie się wycofano z fontanny, że nie będzie tego w ogóle projektu i na tej sesji...
I tu muszę coś powiedzieć właśnie. Bo gdyby Kaziu na tej sesji nie uratował tego projektu, nie ma pieniędzy na fontannę, to w takim razie zróbmy przynajmniej figurę samego tego sukiennika.
Uchwała taka ostateczna, wprowadzająca koszta budowy pomnika była 30 grudnia 2015 roku. Przeszło to jednogłośnie, może dlatego, że w czasie obrad stała na stole figurka, projekt sukiennik. No i potem zaczęliśmy wyszukiwać wykonawcę tego bałaganu. Mnie przyszło do głowy myśl o gorzowskiej dziewczynie z koromysłami, która stoi tam pod arsenałem niedaleko katedry. I tę dziewczynę wiedziałem, że robiła Bilińska, bo Bilińska robiła fontannę na przykład w Sulęcinie, bardzo ładną zresztą zrobiła, z takimi muzami wychodzącymi z wody. No i wiedzieliśmy, że ona to potrafi. No, Bilińska jest absolwentką PWSSP Poznańskiej z 1968 roku, także ma szalone doświadczenie, jeśli chodzi o rzeźby plenerowe.
Dla mnie to były Himalaje, jak ja tam wszedłem do niej. Jeżeli ja mówię, ona się pochyli nad tym projektem, to będzie cud od Boga, że ona w ogóle spojrzy na to.
Dwóch panów się zapowiedziało, że przyjadą w sprawie ewentualnej jakiejś tam rzeźby pomnikowej. Oni znali kształt fontanny Paukrza, tej, którą odtwarzałam, to jest XIX-wieczna kompozycja rzeźbiarska na Gorzowie przy katedrze. No więc któregoś dnia zjawili się u mnie z bukietem kwiatów, z dużą bombonierką. No nie byłam do tego przyzwyczajona i nikt z takimi prezentami na dzień dobry do mnie nie przyjeżdża. Zdziwiona, bo od razu mieli przygotowane jakieś materiały, zdjęcia po prostu tego rynku, tego całego otoczenia. No i na to co kolej już pan Kuroczycki tak wymyślił tą postać, taka była z grubsza już uformowana postać sukiennika, nie? Jak podjęłam się tej pracy, jak już tak było zaawansowana, te wszystkie wstępne roboty były zaawansowane po jakichś szkicach, projektach, to pan Kuroczycki mi zostawił taką kartkę, punkt, tak było wypunktowane, że sukiennik, postać bardzo dostojna, żeby gestem pokazywał, że on darowuje to płótno miastu, żeby wyglądał dostojnie.
Gdy byliśmy u niej w Gorzowie i ona przyjęła tę robotę, tak to nazwijmy, to Jurek miał wynotowany na kartoniku takie przykazania, że on by chciał, aby ten sukiennik był w odciętym stroju, żeby był przy szabli, żeby prezentował na wyciągniętych dłoniach swój produkt, żeby to była dumna mina, broda podniesiona, oko jasne i tak dalej. I to wszystkie uwagi zawarł na tej karteczce, którą przekazał pani Biliński.
Byliśmy zawsze otwarci tutaj w współpracy z panem Ganceskim, z panem Kuroczyckim, z panią Bilińską, żeby wiedzą swoimi jakimiś tam doświadczeniami wspomóc tą budowę pomnika tutaj. Wszyscy wiemy, jak wyglądał przy pracy. Przy pracy był ubrany w zwykłą koszulę i zwykłe portki, tak mówiąc kolokwialnie. Tak jak podbipięta w końcu było, nie było człowiek rzemiosła wojskowego. Nie musiał ubierać się akurat w taki czy inny kolor, więc mógł sobie szarą kurtę nałożyć ze siebolińskiego sukna z wąskimi rękawami swoją drogą i tak paradować przez wszystkie okoliczności i wszystkie koleje losów ogniem i mieczem.
Sienkiewicz był też dziennikarzem, pisał też do dzienników, do tygodników. To był człowiek, który miał bardzo szeroką wiedzę. I Sienkiewicz w gronie swoich kolegów w redakcji często wypytywał o tego rodzaju sprawy. Swoich bohaterów szukał w księgach wieczystych. Sienkiewicz, to nie są jacyś anonimowi ludzie.
Czyli nigdy nie był Sienkiewicz w
Świebodzinie. Z tego wynika, że nie był w Świebodzinie, ale znał jakość, bo chodzi o jakość. Te sukno nie tylko, że było może ładne, ja jej nie widziałem tego sukna, ale było po prostu bardzo trwałe i dlatego nadawały się na mundury żołnierskie.
Natomiast ubiór paradny nastręczał pewne trudności. Ten ubiór już jest oficjalny, tak się ubierał na pewno od święta, to nie jest codzienny ubiór do pracy. No a to nastręcza swoje trudności, jak to oddać.
Tu powstał sukiennik. Jeszcze jest tu miejsce, widzi pani, bo ja nie dość dokładnie posprzątałam, pracuję w gipsie, więc w ogóle nie ma sensu, żeby to doczyszczać do końca. Ale tu jest jeszcze właśnie prostokąt, na którym stał sukiennik.
Jak długo pani go rzeźbiła?
Oj, wie pani co, to chyba z 9 miesięcy, tak jakbym urodziła dziecko, kurczę. No i byłam zaskoczona przede wszystkim jakością wykonania tej obudowy fontanny. To było tak profesjonalnie, tak precyzyjnie zrobić model, nigdy w życiu bym tego nie zrobiła na przykład, nie? Przystąpiłam od razu do pracy, narobiłam mnóstwo szkiców. Nie miałam w ogóle żadnej umowy konkretnej, nawet ustnej z władzami miasta. No i w pewnym momencie burmistrz zaprosił mnie tam do siebie. Więc ja powiedziałam, że ja przyjadę nawet z taką panią inżynier młodą, architektem, która zaprojektuje do tej fontanny jakieś podłączenia, nie, wody tam i tak, podświetlenia i tak dalej. No i jak ona przyjechała ze mną i tak z grubsza im powiedziała, ile to będzie kosztować, to się przerazili, bo koszty całej obudowy to byłby większy niż sam sukiennika, nie? Potem już było bez problemu, tam wszystkim się podobało, nie?
Dokładnie tak zrobiła, jak Jurek tego chciał.
Pan Kuroczycki na przykład odzwonił w czasie, kiedy ja na przykład opracowywałam tą formę już konkretnie sukiennika, to tak prawie przeciętnie 2 razy w tygodniu dzwonił, a nieraz nawet częściej. I mnie pytał, czy jestem zdrowa, czy jak mi tam idzie praca i tego. Tak sobie myślałam, no jednak muszę to zrobić bardzo dobrze, bo tam ktoś czeka na to, chce, żeby to fajnie wyszło. Tu przyjechali w pewnym momencie, to też znowu przywieźli. Pan Kluczycki przywiózł mi jedną płytę, drugą z nagraniami, żeby mi się takimi, wie pani, no, żeby lepiej pracowało. I tak sobie czasem na okrągło puszczałam, bo mi się podobało, że aż niektóre też znałam na pamięć. Potem tą siestę tutaj, to są aż 2 płyty, widzi pani, to są nagrania różne. To wszystko pan Kuroczycki mi dostarczał, żeby mi się dobrze pracowało i żebym czasem się nie rozchorowała w trakcie roboty. Ja nie spotkałam w swoim życiu ludzi takich właśnie z tych jakby zleceniodawców, chociaż on nie był zleceniodawcą, bo był raczej emocjonalnie zaangażowany taki społecznik, ale tych, którzy byli zaangażowali w tą moją robotę, żeby tak się naprawdę interesowali, żeby to ich tak bardzo obchodziło.
Dobrze się słucha tego.
No, bardzo.
Powodzenie miasta zależało od umiejętnego sprzedania sukna na zewnątrz, a żeby je wyprodukować z kolei, trzeba było ściągnąć wełnę. A żeby ściągnąć wełnę, trzeba było mieć owce. Żeby owce, trzeba było mieć tereny wokół miasta. Miasto wykupywało te tereny od pobliskich majątków. W Radzie Miasta przede wszystkim zasiadali sukiennicy, którzy dopiero wyszli z fazy rzemiosła, jak powstały pierwsze maszyny parowe i rodzina Rimplerów w Siebuninie założyła pierwszą tkalnię przemysłową. To trwało do połowy XIX wieku. Wytwarzano to sukno. Ono w tym czasie doprowadzono do Siebodzinia linię kolejową Frankfurt-Poznań. No i w tym czasie eksport był już łatwiejszy i wysyłka była...
A II wojna światowa?
II wojna światowa zakończyła się reparacjami dla Związku Radzieckiego i Związek Radziecki wywiózł był maszyny w ramach reparacji do 30 czerwca 1945 roku. Cały żywioł niemiecki, cała ludność niemiecka musiała opuścić miasto zgodnie z zarządzeniem. I po 30 czerwca nie było tu ani jednego tkacza. Przyjechali tu ludzie ze wschodu. 45. Niemcy wszyscy wyjechali, maszyny wywieziono, nie miał kto tego odtworzyć.
Ja szczególnie to wpadam jakby, to może śmieszne, ale i dziwne, ale ja wpadam w jakiś taki trans, że po prostu jakbym nie widziała, co się dookoła mnie dzieje. No. I jeszcze pracowałam przy twarzy. Głowę samą to chyba z 6 tygodni formowałam. Ten wąs na wardze tej górnej, to też jest bardzo wielki problem. Chciałam, żebym takiego delikatnego tego wąsa miał. Jeszcze mówię, ucho trochę poprawię, bo coś mi się nie widziło, tak się wychyliłam. Postawiłam nogę w próżni. No i tak się potłukłam. Nawet chyba straciłam przytomność. Jak się obudziłam, to ja patrzę na podłodze, pełno krwi. Mówię, kurde, głowę sobie rozwaliłam, nie? No i się o tą głowę bałam, ale mówię, no kapuję tutaj, wiem gdzie jestem, tego, także nic mi się nie stało. No i się jakoś podniosłam z trudem, zadzwoniłam do męża, mówię, przyjedź, bo kurczę, katastrofa była, no to pojechaliśmy do domu. 22 to było już wieczorem, bo ja już, to był mój ostatni krok na tej drabinie postawiony, bo już miałam schodzić właśnie i to niestety. Ale wie pani co, na drugi dzień ja nie mogę się ruszać, nie mogę wstać. Po prostu sobie zdukłam kość ogonową. Miesiąc nie mogłam chodzić. I teraz jak się skończyła ta moja praca, to zaczęłam się zastanawiać, czy mi nie będzie tego brakować. I wie pani co, że mi brakuje? Że czasem jak pan Jerzy już tydzień nie dzwoni, to ja do niego dzwonię.
Sukiennik was związał.
Tak, i to jest właśnie rodzaj takiej przyjaźni. Nie? Nawet nie myślałam, że między mężczyzną a kobietą, no, chyba że w tym wieku, nawiązują się takie idealistyczne jakieś więzi, trochę tam popełniam wierszy, bo chciałabym, żeby ludzie byli w pewnym sensie też w jakiś sposób szczęśliwi, zadowoleni z tego, co robią, co zrobili, że to coś zostanie dla nich, dla pamięci, że pan Kuroczycki jednak jest, właściwie to ja wykonałam ten model skali 1:4 tego sukiennika dużego, ale on jest głównym jakby inspiratorem całej tej formy.
Dzisiejsza uroczystość to okazja do uśmiechu, gratulacji, oklasków i powinszowań. Obyśmy takich słonecznych spotkań w Świebodzinie mieli jak najwięcej.
Sukiennik świebodziński. Stanąłeś dumny na piedestale, zrodzony ze snów, marzeń i wyobraźni. Potem wyczarowany dłutem, ręką posłuszną myśli i sercu. Przedarłeś się przez żar strumienia gorącej lawy Spiżu. W każdym detalu swej formy jesteś dziełem umysłów i serca latami płonącego ideą. Byłeś snem, oddechem, mgłą w oddali i łzą wzruszenia, gdy powoli wchodziłeś w obszar realności. To wszystko wreszcie za nami, za tobą, dumny mężczyzno ze Spiżu, który przybywasz do nas z postawem sukna na rozpostartych ramionach. Prezentujesz piękno i bogactwo tej ziemi. Jesteś symbolem pracy i dobrobytu budowanego przez wieki. Dobrze, że się odnalazłeś i jesteś wśród nas, ubrany w paradny strój z szablą u pasa. Ale nie chcesz walczyć. To tylko symbol dumnego cechu i wyraz szacunku dla chwili podniosłej.
I jak to ci Francuzi mówią, vouloir se pouvoir, nie? Chcieć to móc to, czyli że jak człowiek czegoś chce, to na pewno do tego będzie tak długo dążył, aż to zrealizuje. I myślę, że w przypadku pana Kuroczyckiego to jego upór był taki niesamowity, że on wszystkich dookoła przekonał.
Firma z Pleszewa odebrała tę figurę z pracowni na Sikorskiego w Gorzowie. Przedtem ją pocięła na części i w częściach to odlewała. Po odlaniu się to spawa wszystko razem. 300 kg brązu niskiej zawartości ołowiu i przywieźli w środę przed tą sobotą, kiedy było otwarcie i zamontowali
na cokolwiek, który wcześniej myśmy w Świebodzinie przygotowali.
Wie pan co? W tej chwili sukiennik pocięty jest u takiego mojego znajomego, który ma zakład duży, ten ogrodniczy. Przywiózł, mówi, że 27 części jest tego. Pocięli go na kawałki, ale głowa jest tutaj.
O, jest, widać. No.
I teraz ten silikon jak zdejmę, to tam powinna być moja głowa. Oryginał jest pod silikonem. Bo jak będzie ten u siebie z tych kawałków zestawiał ten, no to głowę też młody tam. W Gorzowie będzie znowu. Piękne miejsce będzie miał, bo to jest taka wielka oranżeria u tego pana, który zielenią się zajmuje miejską. Bo tam już stoi na przykład ta Maria z Fontanny Pałkrza też tam stoi. I mój ten Zacharek, ta postać, która jest nad wartą. Poza tym muszę uczestniczyć przy składaniu tej całej formy, bo tam jest tyle tych części, że oni się nie połapią. Bo ja muszę to pokuwać.
Na pomniku są cztery tablice, jedna z czterech z pana nazwiskiem, Jerzy Kuroczycki.
Cóż by sobie mógł więcej wymarzyć? Szkoda, że tam nie ma też nazwiska Kazia Gąceskiego, bo to jest jego w połowie robota, no i tak to wygląda. Mój był pomysł, a jego realizacja.
No bo ważne jest, kto to wymyślił, kto to zrobił dla potomnych. On miał fajny pomysł, ja dołożyłem do tego realizacji. Mam satysfakcję, że udało się nam razem po prostu zakończyć ten temat od zgłoszenia wniosku o uchwalenie budowy pomnika sukiennika do uroczystego odsunięcia. Także wszystko teraz zostało zamknięte, zakończone i nie możemy z Jurkiem jednego marnego słowa powiedzieć co do jakości tej pracy, co do wyglądu tej rzeźby. Tam jest każdy detal dopracowany, skończony, tak jakbyśmy sobie tego życzyli.
Jestem spokojny, że on stoi.
Długi czas się zastanawiano na tych naszych ziemiach, czy my jesteśmy spadkobiercami historii tych ziem, czy też jesteśmy tylko depozytariuszami tej historii. Wynika z tego wszystkiego, że jesteśmy spadkobiercami. Kilka lat temu przy cmentarzu, przy bramie głównej cmentarza udało się nam odsłonić taki duży kamień z napisem tu spoczywają mieszkańcy dawnego miasta, czy starego miasta, czy naszego miasta. Tego typu cegiełki, które składają się na to, że ci nasi dzisiejsi mieszkańcy, to już jest drugie pokolenie, trzecie się zaczyna, tak? Mieszkających w Świebodzinie, no utożsamiają się, to jest nasza ojczyzna, no przecież my innej nie mamy, tak? Ja nie pojadę z powrotem do ziemi moich ojców pod Wilno i tam będę się domagał nie wiadomo czego. Więc to jest nasza chata, nasz dom, nasze miejsce, nasze miasto. To wszystko nam się tak pięknie złożyło, razem zagrało, że ktoś, kto tego nie wie, to myśli, że to specjalnie czekaliśmy na rok Sienkiewicza, żeby ten pomnik w tym czasie zrobić.
Poznają mi Iżewać pan mości Zagłobo i mnie z panem namiestnikiem Skrzetuskim. Poznają mi Iże.
A i owszem, mości namiestniku, oto jest pan po wsi noga.
Podbi pięta, poprawił szlachcic.
Wszystko jedno, herbu zerwi pludry.
Zerwi kaptur, poprawił szlachcic.
Wszystko jedno, z psich kiszek.
Z mysi kiszek, poprawił szlachcic.
Wszystko jedno, co bym wolał, czy mysie, czy psie kiszki. Ale to pewna, żebym w żadnych mieszkać nie chciał. Bo i osadzić się tam niełatwo, i wychodzić niepolitycznie. Mości pań, mówił dalej do Skrzetuskiego, ukazując Litwina. Oto tydzień już piję wino za pieniądze tego szlachcica, któren ma miecz za pasem równie ciężki jak trzos, a trzos równie ciężki jak dowcip. Ale jeślim pił kiedy wino za pieniądze większego cudaka, to pozwolę się nazwać takim kpem jak ten, co mi wino kupuje. A to go objechał, wołała śmiejąc się szlachta.
Ale Litwin nie gniewał się. Kiwał tylko ręką, uśmiechał się łagodnie i powtarzał: dałbyś wać pan pokój słuchać chatko. Pan Skrzetuski przypatrywał się ciekawie tej nowej figurze, która istotnie zasługiwała na nazwę cudaka. Przede wszystkim był to mąż wzrostu tak wysokiego, że głową prawie powały dosięgał, a chudość nadzwyczajna wydawała go wyższym jeszcze. Szerokie jego ramiona i żelasty kark zwiastowały niepospolitą siłę, ale była na nim tylko skóra i kości. Brzuch miał tak wpadły pod piersią, że można by go wziąć za głodomora, lubo ubrany był dostatnio. w szarą opiętą kurtę ze świebodzińskiego sukna z wąskimi rękawami i wysokie szwedzkie buty, które na Litwie zaczynały wchodzić w użycie. Szeroki i dobrze wypchany łosiowy pas, nie mając na czym się trzymać, opadał mu aż na biodra, a do pasa przywiązany był krzyżacki miecz. Tak długi, że temu olbrzymiemu mężowi prawie do pachy dochodził.
No piękny.
To fajnie, jakby na lekcjach historii ktoś nam wspomniał, tak?
Stoi, tak.
Według mnie to jest trochę w złym miejscu, powinien być jakoś bardziej wyeksponowany. No bardziej na środku, tak. Bo tutaj to Czesław Niemen siedzi, tutaj stoi sukiennik. No i według mnie powinien być bardziej przesunięty trochę.
Miała powstać fontanna, powstał pomnik. Uświadamia, że kiedyś Świebodzin miał swoją taką historię.
Proszę popatrzeć. No wzbudza zainteresowanie. No, tak. Ludzie stają, robią sobie fotografie.
Sienkiewicz byłby dumny.
To panią przy redaktor pomniku, zapraszamy też do zdjęcia.
Aj, dobrze.
Muszę mieć pamiątkę. Tak, a jakże?
Mikołaj, chodź. Tutejsze wyroby słynęły z jakości i trwałości. Znane były w Rzeczpospolitej. Zaraz, bo tu nie widzę. Rosji i krajach niemieckich. Ważne, żeby wiedział, co to jest za pomnik w ogóle, nie? No, no ja już wiem.
Kultura i sztuka, proszę Państwa, nie ma sensu bez odbiorcy. Ta droga, mam nadzieję, że powoli się skraca. Wystawa prac Zofii Bilińskiej i Jerzego Kuroczyckiego w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie otwarta jest do końca września. Grażyna Walkowiak, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra z dopiskiem w Twojej sprawie.